Studio Pulsu Biznesu w Katowicach. Jest ze mną Dominika Bettman, doświadczona menadżerka, kierowała między innymi polskimi oddziałami dużych globalnych firm, czyli Siemensa, Microsoftu, przewodnicząca Rady Uczelni Szkoły Głównej Handlowej. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
No, pani kariera zawodowa związana z technologiami, firmy technologiczne, więc nie sposób nie zapytać o technologię. Właśnie w świecie, gdzie automatyzacja, sztuczna inteligencja coraz mocniej wchodzą w codzienną pracę, w codzienne życie, gdzie dziś przebiega ta granica realna między tym, co człowiek powinien robić sam, a co AI? To takie filozoficzne pytanie, które sobie wszyscy teraz zadają.
Tak, to pytanie jest oczywiście bardzo uzasadnione, bo sztuczna inteligencja wnika w zasadzie we wszystkie obszary życia. I dzisiaj trudno sobie wyobrazić już nie tylko prowadzenie biznesu bez sztucznej inteligencji, ale także oczywiście edukację, a coraz częściej proste, codzienne czynności, jak planowanie podróży, jak poruszanie się w przestrzeni publicznej. I w związku z tym to pytanie, no ono nabiera wielkiej wagi, bo z jednej strony słychać takie głosy o pewnej nieuniknioności, czyli o tym, że ta sztuczna inteligencja jest dominująca, że ona zyskuje przewagę nad człowiekiem, że ona tego człowieka wypiera bądź go wyprze, czy to z określonych zawodów, czy to z wykonywania pewnych czynności. Z drugiej zaś strony mówi się o tych ogromnych osiągnięciach możliwych dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Bezprecedensowy rozwój takich dziedzin jak ochrona zdrowia, jak biotechnologie, jak technologie kosmiczne, nanomateriały. To wszystko z kolei w połączeniu z właśnie zastosowaniami sztucznej inteligencji służy ludzkości i służy także i nam. A więc no można powiedzieć, że mamy takie dwa bieguny w podejściu. Jeden ten złowieszczy, chciałoby się powiedzieć, który no, wiele osób widzi jako jedyny, no a drugi ten, wierzmy w tę nową technologię, uczmy się z niej korzystać i tak jak pan zapytał, znajdźmy to miejsce, tę granicę, gdzie człowiek wykorzystuje ją świadomie versus no właśnie wejście w tę strefę ryzyka.
W praktyce tak jest, że tą granicę potrafimy. Pytam głównie o biznes, rozmawiamy w Studio Pulsu Biznesu, czy w firmach potrafimy sobie radzić, potrafimy okiełznać tą sztuczną inteligencję i już może nawet też idąc trochę naprzód, czy to już nam się zwraca w ogóle w biznesie, bo to chyba jeszcze wciąż jest inwestycja.
Biznes ma bardzo narzędziowe podejście do sztucznej inteligencji i w związku z tym tą granicę ustawia tak, żeby czynności powtarzalne, nudne, te, które większość pracowników wykonywała z niechęcią i które kojarzyły się z rutyną, żeby je zastępować właśnie działaniami sztucznej inteligencji. Jest widoczny i rosnący udział sztucznej inteligencji w procesach decyzyjnych, w podejmowaniu decyzji coraz wyższego szczebla. Tak? Wielkie zbiory danych i analityka danych no, pozwalają liderom i liderkom oprzeć się na dużo większych zasobach, na większej liczbie wskaźników, na porównywaniu zjawisk, których do tej pory w ogóle nie porównywano. W związku z tym niewątpliwie ta sztuczna inteligencja bardzo dobrze pasuje do potrzeb i wymagań biznesu. Z drugiej zaś strony, wracając do mojej pierwotnej myśli, no mówi się o tym, że pewne zawody znikną albo, że dla pewnych zawodów sztuczna inteligencja oznacza koniec wręcz, tak? No bo to, co wykonywano mozolnie przez długie godziny, można w tej chwili wykonać w ciągu minut lub sekund.
To zatrzymajmy się przy tych zawodach właśnie, które nie mogą zniknąć, nie zniknąć, bo panuje taka powszechna opinia, że no, trzeba teraz nabywać cyfrowych kompetencji, tak? Żeby potrafić sobie radzić też między innymi właśnie z tą AI, że to jest kluczowe, ale nie przeceniamy trochę tej samej technologii kosztem takich miękkich kompetencji, jak odporność psychiczna, nie wiem, zdolność uczenia właśnie się, jak to powinno...
No właśnie, to jest stawiać? Bardzo słuszna uwaga z tym przecenianiem. Ja bym po prostu... Tutaj trzeba wprowadzić jednak taką pewną klarowność do tego, czym konkretnie są te kompetencje cyfrowe, bo oczywiście nie mówimy tutaj o tym, że wszyscy obywatele obywatele i obywatelki naszego kraju muszą nagle posiąść zaawansowaną wiedzę technologiczną, taką jaką posiadają architekci systemowi, osoby, które umieją programować na wysokim poziomie albo tworzyć systemy i rozwiązania w oparciu o sztuczną inteligencję. Tu chodzi bardziej o otwartość umysłu, o elastyczność, o umiejętności cyfrowe w takim rozumieniu wykorzystania dostępnych narzędzi. Trzeba pamiętać, że te dostępne narzędzia mają ten interfejs ludzki bardzo zorientowany na osobę, która nie posiada wysokich kompetencji. Tak? Wszyscy eksperci wiedzą, że im prostszy interfejs ludzki, tym zapewne większa aktywność wykonana po to, aby to narzędzie było właśnie łatwe w użytkowaniu. I do tego zmierza też ten rozwój sztucznej inteligencji. Promptowanie, tak? To jest pewna umiejętność. To jest tak, jak kiedyś uczono, jak zadać dobre pytanie. To dzisiaj trzeba do tego powrócić.
Jak tyle zadać tylko, dobre pytanie.
Znajdzie to właśnie. Tyle, że dzisiaj to znajdzie odzwierciedlenie w świecie cyfrowym. Natomiast te umiejętności, tak zwane miękkie, które ja nazywam umiejętnościami mocy, to jest pas transmisyjny do tego, żeby tę twardą wiedzę wykorzystać. Jeżeli ktoś jest niezdolny do komunikowania się z drugim człowiekiem, to choćby miał dostęp do nie wiadomo jakich zasobów sztucznej inteligencji, nie osiągnie w interakcji z drugą osobą sukcesu, który normalnie ludzie osiągają i osiągali przez wieki. W związku z tym te umiejętności społeczne, one nie tylko nie tracą na znaczeniu, ale wręcz okazuje się, że wśród tak zwanych digital natives, czyli osób, które się wychowały wyłącznie z nowymi technologiami informacyjnymi, jest potrzeba uczenia od nowa tego, co ja, będąc X-em, no po prostu wyniosłam z domu i ze środowiska, w którym się wychowywałam.
No, bardzo ciekawe. To zostańmy jeszcze przy rynku pracy, przy ludziach. Brała Pani tu udział w kilku panelach, czy będzie Pani brać? Między innymi też będzie się dyskutować o modelu pracy. Ja chciałem zapytać o ten hybrydowy model pracy, do którego już się przyzwyczailiśmy po pandemii. Jak go Pani ocenia? On poprawił tą równowagę z punktu widzenia nawet pracownika, nie efektywności firmy między życiem zawodowym a prywatnym, czy raczej wręcz przeciwnie? Bo mówi się, że ktoś został w domu, pracuje w domu, to może to łączyć, ten well-being, a z drugiej strony dostępność taka trochę 24 godziny na 7 dni.
Ten model pracy hybrydowej, no, który tak zaistniał bardzo gwałtownie w COVID-zie, tak, ma tam swoje wielkie momenty, kiedy można powiedzieć, że uratował gospodarkę. Właściwie to był model pracy zdalnej całkowicie w początkowym okresie. Wyewoluował do tego modelu hybrydowego. No, to jest taki model, z którego trzeba korzystać z pewną ostrożnością. I tu obydwie strony, zarówno pracownicy, jak i pracodawcy, powinni w moim odczuciu z tego modelu korzystać z ostrożnością. Co przez to rozumiem? Dostosowywać to przede wszystkim do specyfiki biznesu i do potrzeb klientów i innych interesariuszy firmy. No bo przecież są zawody, w których no nie da się pracować zdalnie i są memy na ten temat i dowcipy, że w pewnych zawodach jest to absolutnie niemożliwe. Natomiast w tych, w których jest, w moim odczuciu jest to doskonała okazja do tego, żeby wprowadzić pewną równowagę, ale jednak w tym świecie, w którym ta praca już dawno weszła do domu i do życia prywatnego. Czyli, no, co tu dużo mówić, ta praca non-stop jest możliwa i od indywidualnych pracowników oczekuje się umiejętnego korzystania z tego modelu. Tak? I to jest bardzo istotne i tu trzeba liczyć właśnie na te kompetencje miękkie, na to, że te osoby, które korzystają z tego modelu, umieją z jednej strony ustawić granice, a z drugiej strony no, umieją być w gotowości wtedy, kiedy to jest naprawdę potrzebne, czyli umieją rozróżnić problem pilny od ważnego. Słowem, no, potrzebna jest do tego pewna kompetencja społeczna, która sprawi, że z jednej strony się z tego modelu korzysta, a z drugiej strony generuje się wartość dla pracodawcy, która jest trwała i która potwierdza potrzebę stosowania tego modelu.
Rzeczywiście trudno tutaj stosować jakiś model, bo rozumiem, że to zależy od indywidualnych predyspozycji, kompetencji pracownika.
Oczywiście, że tak.
To jeszcze na koniec, bo Pani też będzie brać udział w debacie liderów o Rodzice rozmawiali o roli lidera teraz w obecnym świecie, który, no wiadomo, jaki teraz mamy świat, bardzo burzliwe czasy, mówiąc kolokwialnie. Tak. No właśnie, w świecie tej presji społecznej, tych sporów wokół ESG, czy lider biznesu, menedżer wciąż może podejmować decyzje przede wszystkim ekonomiczne, czy każda jego decyzja jest już podyktowana czym innym, jakąś deklaracją wartości, bo to też chyba nie jest łatwo teraz liderom.
Oczywiście, że tak. W tej chwili podejmowanie decyzji w tym świecie VUCA, ono jest niezwykle wielowymiarowe i to, co się zmieniło w stosunku do tego okresu, gdy nie było technologii cyfrowych, no to w tym poprzednim okresach te decyzje miały jednak wpływ na pewien rozwój liniowy. Natomiast w tej chwili występuje to zjawisko zupełnie nieprzewidywalnych wzrostów i skalowalności biznesu, które może wystąpić w przypadku, gdy lider podejmuje odpowiednie decyzje, a firma ma model biznesowy, który takiemu wzrostowi i rozwojowi firmy sprzyja. Wielowymiarowość decyzji jednocześnie powoduje to, że te decyzje wypadałoby bardzo dokładnie rozważać. A na to z kolei zupełnie nie ma czasu w tej rozpędzonej gospodarce i w tym tempie rozwoju, które narzuca nam otoczenie zewnętrzne. W związku z tym, w moim odczuciu, następuje z jednej strony to, co pan wymienił, a więc odniesienie się do pewnych wartości, bo do czegoś ten lider musi się móc w trudnej sytuacji odwołać i mało tego, musi to zrobić wiarygodnie i przekonująco. A więc tak, że ta wartość głoszona przez firmę, wypisana na sztandarze, to nie jest coś, czego się tylko używa do mediów, do promocji, do marketingu, tylko to jest rzeczywiście wartość, którą później jak ktoś wchodzi do firmy, na przykład młody człowiek, który bardzo mocno kieruje się tymi wartościami przy wyborze pracodawcy, to rzeczywiście znajduje tę wartość żywą w organizacji i to jest ogromna rola liderów i liderek.
Czyli podsumowując, jeżeli ktoś wyobrażałby sobie, że rola lidera, menedżera to jest taki wspaniały świat, to tak nie jest i rzeczywiście spore wyzwania
tak jest
przed nimi. Bardzo dziękuję. Dominika Betman, Szkoła Główna Handlowa, była ze mną w studiu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.